Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witajcie. Pora na 95. odcinek. Patronami podcastu są Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube oraz do odwiedzania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Panie i panowie, dziś historyczny odcinek, bo w studio podcastu zaledwie kilka dni po powrocie do kraju duet, który już zapisał się złotymi zgłoskami w historii światowego alpinizmu. Jako pierwsi Polacy zdobyli wulkaniczną koronę Ziemi, czyli wszystkie najwyższe wulkany z każdego kontynentu. Wisienką na torcie był najwyższy wulkan Ziemi, czyli Ojos del Salado. Ten brakujący szczyt, który położony jest w Andach Środkowych na granicy Argentyny i Chile, właśnie został osiągnięty. W podcaście Jak nie zwiedzać świata po raz pierwszy w polskich mediach opowiedzą o tym niezwykłym przedsięwzięciu Ryszard Pawłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeden z najbardziej utytułowanych himalaistów na świecie, pięciokrotny zdobywca Everestu, nieprzerwanie aktywny w górach od 50 lat oraz Tomasz Bryl. Witaj.
Witam.
Dyrektor European Security Academy, podróżnik wspólnie z Ryszardem Pawłowskim, pierwszy polski zdobywca Mount Sidley na Antarktydzie. Panowie, gratulacje, chapeau bas, chylę czoła. Świętowanie było huczne?
Nie bardzo był czas na to, bo bezpośrednio żeśmy pojechali właśnie na przegląd filmów górskich, Festiwal Filmów Górskich w Krakowie, więc tam różne rzeczy załatwialiśmy na gorąco, takiego świętowania, jak to myślimy, głównie polskiego nie było, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja.
Dużej butelki szampana jeszcze nie otworzyliśmy wspólnie, mamy to przed sobą. Najważniejsza jest ta świadomość i satysfakcja, że udało się postawić kropkę nad i zrealizować w całości projekt, no, który zajął nam trochę czasu, troszkę więcej w przypadku Ryszarda, mi aż 7 lat, więc ta satysfakcja aktualnie przyszła z dosyć dużym opóźnieniem, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo się cieszymy, że jest ten sukces.
To wasz drugi raz w podcaście Jak nie zwiedzać świata. Niemal rok temu w tym samym studio byliście gośćmi po zdobyciu Mount Sidley na Antarktydzie i już wtedy opowiadaliście, że waszym kolejnym, tym ostatecznym celem, jeśli chodzi o skompletowanie tych wszystkich szczytów, jest właśnie Ojos del Salado.
Rzeczywiście tak było. No i muszę powiedzieć, że właśnie na Mount Sidleyu to byliśmy jakby zarówno skoncentrowani, jak i pełni niepokoju, bo tam właściwie drobne nawet zachorowanie kogokolwiek, czy popsucie się prognozy pogodowej, no już mogło się zakończyć właściwie nie zdobycie Mount Sidleya. Natomiast teraz już mieliśmy troszkę więcej czasu na przygotowanie, troszkę bardziej się rozeznaliśmy z tematem i nawet sobie zarezerwowaliśmy jakby dodatkowe dni i właśnie znając, że pogoda tam jest bardzo kapryśna, że wysokość jest znaczna, prawie 7000 metrów i zarezerwowaliśmy sobie czasowo jeszcze kilka dni. Na szczęście nie musieliśmy tego wykorzystać.
Ja mam szczególną satysfakcję, bo bardzo, powiedziałbym, naturalnym było zostać po Mount Sidley w Ameryce Południowej, ponieważ wylatywaliśmy, jak pamiętasz, z Punta Arenas i spróbować wejść z marszu na Ojos del Salado, ale udowodniliśmy, że cechuje nas duża cierpliwość, nie jesteśmy w gorącej wodzie kąpani i wyczekaliśmy odpowiedni moment, kiedy obydwoje byliśmy gotowi zarówno psychicznie, mentalnie, jak i logistycznie do tego przedsięwzięcia i zaatakowaliśmy Ojos del Salado dopiero teraz, w listopadzie, a mogliśmy to zrobić wcześniej, w tym samym roku. No ale jeszcze raz, to nie wyścigi. Obydwoje chcieliśmy dojrzeć do odpowiedniego momentu i wpasować się w takie okno czasowe, które będzie zarówno odpowiadało Ryszardowi w kontekście jego zobowiązań i innych aktywności, jakimi, ponieważ jestem obarczony no, jakby dużą odpowiedzialnością związaną z pracą. Także ta satysfakcja jeszcze raz przyszła z opóźnieniem, ale odpowiednio wyczekiwana ma lepszy smak.
Ostatnia prosta do zdobycia korony wulkanicznej Ziemi. To było dla was szczególne wyzwanie, bo po pierwsze to najwyższy wulkan naszego globu, tak jak mówiliśmy, dokładnie 6893 metry nad poziomem morza, drugi co do wysokości szczyt Ameryki Południowej, a po drugie to góra położona w niezwykłym otoczeniu najbardziej niegościnnego miejsca na świecie.
Tak, zgadza się. Jest to miejsce bardzo ciekawe, zarówno pod kątem historyczno-kulturowym, jak i przyrodniczym. Natomiast jest to góra, która może zmylić każdego potencjalnego alpinistę czy sympatyka rekreacji górskiej, ponieważ można stosunkowo wysoko dojechać samochodem z napędem na cztery koła. Natomiast bez wcześniejszej aklimatyzacji zrobionej w sposób książkowy, no można nabawić się choroby wysokościowej i zakończyć, mówię, taką akcję w szpitalu. Także do tej wyprawy trzeba było się bardzo solidnie przygotować i my z Ryszardem podjęliśmy decyzję, która potencjalnie zwiększyła prawdopodobieństwo sukcesu na tej górze. W tym wypadku aklimatyzację, którą wcześniej zrealizowaliśmy w Peru, w Andach, aby jak najlepiej przygotować się też kondycyjnie do tego ostatecznego celu, jakim było zdobycie Ojo de Salado.
No ja może tutaj powiem, bo mówimy Ojo de Salado. Nie wszyscy może od razu sobie zdają sprawę, jaka to jest nazwa. To są słone oczy, a z czego to wynika, to też zaraz powiemy, bo tego akurat jest dużo tych znaków, dlaczego to się nazywa ten rejon i ten wulkan Ojo de Salado.
To jest, warto powiedzieć naszym słuchaczom, wulkan tak zwany drzemiący, czyli...
Stratowulkan, czyli de facto góra w kształcie stożka, która wytworzyła się po erupcji i po wybuchu wulkanicznym.
Ale z kraterem i dopiero po wejściu do tego krateru wychodzi się jeszcze na samo spiętrzenie tej korony, gdzie jest ten właściwy wierzchołek. I tam muszę powiedzieć, że wcale już tak nie było łatwo właśnie to spiętrzenie pokonać. Po prostu trzeba było no jednak się mimo wszystko wspinać.
To jest też wulkan pozostający w stanie długotrwałego uśpienia, nawet rzędu tysięcy lat. Erupcja takiego wulkanu mogła zostać zaobserwowana w czasach historycznych, ale obecnie nie wykazuje aktywności. Jest to taki wulkan, który zdaniem wulkanologów może jeszcze teoretycznie wznowić swoją działalność, odpukać. W waszym przypadku na szczęście to się nie stało.
Tak, nie stało się. Natomiast też trzeba wspomnieć, że ostatnie gazy wydobywały się z Ojo del Salado na początku zeszłego wieku. I potencjalnie, ponieważ jest to ciągle aktywny stratowulkan, może w przyszłości dojść do erupcji, ale zgodnie jakby tutaj z obliczeniami geologów nie jest to, czy wulkanologów nie jest to miejsce potencjalnego ryzyka na ten moment.
To niegościnne miejsce w otoczeniu wulkanu Ojo del Salado, o którym wspominałem chwilę temu, to pustynia Atacama. Jeden z najsuchszych obszarów na świecie, bez żadnych obszarów ludzkich. Jakie to miejsce robi wrażenie na żywo?
Ja przyznam szczerze, że słyszałem o tej pustyni i bywałem na innych w przeszłości, ale przestrzeń i bezkres zaskoczył mnie od samego początku. Nie miałem świadomości, że tereny te poza nielicznymi kopalniami są niezamieszkane. I powiem więcej, poza andyjskimi flamingami, lisami i ptakami, które pojawiają się na pustyni, nie ma nawet specjalnie zwierząt, więc ta flora i fauna też jest mocno ograniczona, ale jeszcze raz, bezkres i powiedziałbym takie odczucie izolacji, tak, które towarzyszyło nam również na Mount Sidley, więc ciekawym zbiegiem okoliczności te dwa ostatnie szczyty z naszej korony okazały się w kontekście przyrody najmniej gościnne i najtrudniejsze do przetrwania, według mojej oceny.
No z tym, że na Mount Sidleyu no było podobnie, tylko że tam było olbrzymie płaszczyzny, właśnie powierzchnie, gdzie okiem sięgnąć, płaskie, a tylko tam gdzieś w oddali szczyty takie czterotysięczne. Natomiast tutaj było, że właśnie ta pustynia, ten piasek, bez kres, ale właśnie jak okiem sięgnąć, szczyty 5- i 6-tysięczne i to nawet ładnie uformowane. Także było skojarzenie, tylko tam biało, tutaj właśnie pustynnie. W każdym razie no, oba rejony bardzo, bardzo piękne i jeżeli bym komuś życzył, to każdy, żeby miał sposobność kiedyś przynajmniej się tam znaleźć.
Ciekawostką jest, że na Atakamie nigdy nie pada deszcz. Od około 500 lat nie zanotowano takiego zjawiska. Woda w jeziorach pochodzi ze śniegu padającego tylko w najwyższych partiach gór Andów.
Zgadza się, jest to swoisty ewenement, że mamy śnieg. W niektórych miesiącach w roku Ochocelado jest mocno ośnieżone, a w niższych partiach nigdy nie pada deszcz. Myślę, że nie ma drugiego takiego miejsca na Ziemi, które charakteryzuje się taką specyfiką parametrów klimatycznych.
No właśnie tak. No jeżeli ktoś chciałby bardziej turystycznie zwiedzać, to ja przyznam, że wiele lat temu byłem w San Pedro de Atacama. To jest jakby taki swoisty bardziej park narodowy, gdzie są gejzery, gdzie jest więcej tych zwierząt różnych i tak. No ale ta prawdziwa Atacama, gdzie byliśmy, no, charakteryzuje się taką surowością, takim klimatem rzeczywiście, którym, no, na który trzeba być nastawionym psychicznie.
Właśnie ten mental, który zawsze poruszam w rozmowach z ludźmi gór, atmosfera, od której zależy bardzo wiele, współtowarzysze, którzy kolokwialnie mówiąc trzymają ci linę, team spirit, który wyrusza, żeby wspólnie osiągać szczyty. Jakim składem wyruszyliście na kluczową dla was wyprawę?
No więc oprócz naszej dwójki, która była tym rdzeniem jakby tego całego projektu, oprócz jeszcze lokalnego przewodnika, który tam działa na tym terenie od wielu lat, bardzo utytułowana agencja, był z nami jeszcze Vitali Lazo, no, który jest również przewodnikiem, działa w Himalajach, ale również no, pełnił funkcję takiego aktywnego
koordynatora.
Tak, koordynatora, ale również zdjęciowo,
zdjęcia
kamery, dokumentacyjnie, tak żeśmy się uzupełniali w tym robieniu zdjęć, no w każdym razie znaliśmy się już z wcześniejszej, między innymi wyprawy na Demowan w Iranie, i jakby jesteśmy bratnimi duszami, także.
Dla mnie było też to bardzo ważne, aby uwieńczyć ten potencjalny sukces obecnością zarówno Ryszarda, z którym mam okazję wiązać się liną od kilku lat, oraz z Vitalijem Lazo, który jest także moim przyjacielem, z którym zaczynałem moją przygodę w ogóle z górami w 2017 roku od Elbrusa, który także jest częścią korony wulkanicznej. I biorąc pod uwagę, że był to ostatni szczyt, było to dla mnie szczególnie ważne i istotne, abyśmy zrobili to wspólnie i ten sukces zwieńczony tymi wspólnymi wysiłkami był w tym szerszym gronie tym razem, czyli całej naszej trójki, o czym jeszcze Ryszard wspomniał, była agencja High Mountain Expedition, najlepsza agencja z Chile, z którą jestem w nieprzerwanym kontakcie już od roku i bardzo skrupulatnie i rzetelnie przygotowaliśmy tą wyprawę od strony logistycznej, bo góra tej wysokości i w tym konkretnym miejscu bardzo nietypowym i surowym klimatem wymaga starannego przygotowania i udało się to także z wyprzedzeniem zrealizować.
Znalazłem taką informację, że tylko 30% prób zdobycia wulkanu Ojos del Salado kończy się sukcesem. Dlaczego?
Tak, dlatego szczególnie na dużą wysokość, prawie że 7000 metrów, bez kilkunastu metrów. Natomiast również trudne warunki klimatyczne, że bardzo silne wiatry, bardzo silne. My też takie występowały podczas naszej obecności, ale również suche powietrze, które jeszcze potęguje to wszystko. Duże mrozy. My nawet w ubraniach takich typowo himalajskich, żeśmy odczuwali zarówno chłód w nogi, jak i nie mówiąc już tutaj, musieliśmy być dobrze ubrani.
Jaka tam jest temperatura?
Dochodzi do minus 30 na szczycie, odczuwalna. Ryszard już wspomniał, że byliśmy bardzo starannie ubrani, podobnie jak na Antarktydzie. I mogę nawet powiedzieć, że w niektórych momentach było de facto zimniej niż w większości, czy podczas większości dni na naszej przygodzie na Sidleju. Mieliśmy buty na ośmiotysięczniki, podwójne kurtki puchowe. No nie było łatwo. Nie było łatwo, ale wracając do twojego pytania, ja myślę, i tu Ryszard chyba się ze mną zgodzi, że większość ludzi, wspinaczy czy sympatyków rekreacji wysokogórskiej przecenia swoje możliwości i siły. Wychodzi z założenia, że jeżeli można autem dojechać na wysokość prawie 6000 metrów, bo to ma miejsce na Ochos, bo najwyższy obóz, gdzie jest mała chatka Techos, tak się nazywa, jest zlokalizowany na 5900 metrów. No i stamtąd praktycznie widać szczyt. Jest 1000 metrów do szczytu i wydaje się to bardzo blisko, a jednocześnie w kontekście wspinaczki wysokogórskiej jest to bardzo daleko i na znacznej wysokości. I tutaj dochodzi często do problemów także związanych z załamaniem pogody i z wyziębieniem organizmu. Zgadza się?
Teoretycznie byliśmy oczywiście przygotowani i na wysokość, i na te złe warunki, no ale wiedząc o tym, między innymi zafundowaliśmy sobie taką aklimatyzację wstępną, bardziej przyjemnościowo, czyli w Peru i w bardzo kultowym miejscu, tam gdzie Inkowie, gdzie działali na...
Tak zwane montania z Siete Colores.
Wchodząc właśnie na szczyty również tam pięciotysięczny, ale przy okazji zwiedzając te ruiny, te Machu Picchu, Huayna Picchu, no na ten, ja muszę tutaj się pochwalić, że 40 lat byłem na tym wyższym wierzchołku Machu Picchu, to jest wzgórze Słońca tak zwane, natomiast teraz byliśmy wspólnie na Huayna Picchu, na tym drugim wzgórku, przy okazji się aklimatyzując, ale poznając również dokładnie historię tego zabytku właściwie światowej skali, bo mieliśmy utytułowanego przewodnika, który nam szczegóły wyjaśniał tego wszystkiego.
Skład wyprawy w komplecie, aklimatyzacja zakończona, najwyższy czas zacząć się wspinać. Jak wyglądały etapy zdobywania Ojos del Salado?
Przyjazd do Chile, oczywiście lotnisko to Santiago de Chile, czyli stolica, stamtąd polecieliśmy do górniczego miasta Copiapo na pustyni Atacama i stamtąd jeepami ruszyliśmy w kierunku pierwszego obozu o nazwie Laguna Santa Rosa, który znajduje się na wysokości 3400 metrów, bardzo ładnych klimatach przyrodniczych Słonego Jeziora. Stamtąd dalej w stronę Laguna Verde, kolejne półtorej do dwóch godzin drogi, także przez pustynię, bezdroża. I ta Laguna Verde przy całej swojej, powiedziałbym, unikatowości w kontekście lokalizacji miejsca i przyrody stanowiła naszą główną bazę, z której wyruszaliśmy na kolejne aklimatyzacyjne nie tyle wędrówki, co powiedziałbym takie wyjścia górskie w stronę szczytu. Dalej mamy obóz o nazwie Atacama, który znajduje się na wysokości 5100 metrów, czyli prawie 800 metrów różnicy pomiędzy Laguna Verde, obozem głównym, a obozem pierwszym, i wysoki obóz o nazwie Techos, gdzie znajduje się też schronisko, a właściwie takie miejsce ewentualnie, które ma służyć do przeczekania w warunkach kiepskiej pogody, które znajduje się na wysokości 5900 metrów. To jest tak naprawdę wysoki obóz. No i z tego wysokiego obozu najczęściej startuje się do szczytu, więc jest około 1000 metrów przewyższenia w pewnych etapach dość mocno spiętrzonego, z małym trawersem, no ale największy problem, także dla mnie, na moim poziomie, chciałbym to też potwierdzić, bo z autopsji poznałem te trudy, to jest właśnie to ostatnie spiętrzenie już na tym stożku wulkanicznym. Z lewej strony jest szczyt argentyński, bo to jest oczywiście szczyt, znajduje się na granicy argentyńsko-chilijskiej, z prawej strony jest szczyt chilijski, troszeczkę wyższy, no i tam trzeba wykazać się podstawowymi umiejętnościami wspinaczki, no ale ona się odbywa przy znacznych trudnościach pogodowych, bo z reguły tam mocno wieje i jest dosyć stromo. Także to są już takie, powiedziałbym, operacje może nie tyle zaawansowane, ale które powodują na tej wysokości znaczną trudność dla wspinacza.
Ja powiem jeszcze o takich przyrodniczych atrakcjach, które w nie wszystkich górach świata występują. No jedno to było oczywiście te lazurowe jeziora, ale wypełnione, bardzo mocno przesolone. Także żadnej roślinności tam nie ma, żadnych zwierząt i nawet na wysokości, tak jak my, Laguna Verde, na wysokość ponad 4000 metrów. Natomiast jeszcze coś takiego, co występuje bardzo rzadko w górach, to tak zwane penitenty, czyli takie stożki śnieżno-lodowe, bardzo atrakcyjne, bo czasami wysokości człowieka, żeśmy...
Bardzo ostre,
tak. I to o dziwo, bo dookoła wyrastają jakby z tego piasku pustyni, dlatego że jest bardzo suche powietrze, że one się nie topią, tylko nie topią się, żeby powstawała woda, tylko tak wytapia ten wiatr, powoduje to, że pozostają takie ostre te kolce, w które nawet trudno by się przedrzeć, bo czasami są te pola na niektórych wzgórzach całkiem potężne.
Gęste.
Na duże i tak, w bardzo małe odległości są między nimi, że trudno by się nawet przez nie było przedzierać. Natomiast troszkę niżej one są czasami dużo wyższe, natomiast można między nimi przechodzić i to bardzo atrakcyjnie wygląda, bardzo ładne, można sobie tam nawet sesję zdjęciową piękną porobić.
Czekaliśmy na odpowiednie okno pogodowe, bo poza dobrą aklimatyzacją, którą udało nam się zdobyć na początku w Peru, a następnie w Chile, krok po kroku, aby móc myśleć o wyjściu na szczyt, poza znakomitą logistyką, oczywiście tym team spiritem, o którym wspomniałeś, musi być odpowiednie okno pogodowe, to znaczy wiatr nie powinien przekraczać 30 km na godzinę i temperatura nie powinna spaść niżej niż minus 20, tak? Akurat my mieliśmy o tyle nieszczęście podczas naszego pobytu, że ta pogoda się załamała po naszym przyjeździe do głównego obozu. To oznacza, do wysokości 5500 ta pogoda była do zniesienia w kontekście i wiatru, i temperatury, ale powyżej się 6000 ona się bardzo drastycznie psuła i ten okres tej złej pogody trwał bardzo długo. Więc musieliśmy usiąść, przeanalizować sytuację, jakby zidentyfikować możliwości, które mamy w konkretnym oknie czasowym, mówię tutaj o przestrzeni 10 dni, tak aby nie czekać w tym obozie i nie tracić sił, o czym też warto wspomnieć, bo taki pobyt nawet w obozie niższym na wysokości 4500 osłabia organizm, który nie jest do tego przyzwyczajony. No, oczywiście Ryszard ma duże doświadczenie, Witali także, ale ja nie przywykłem do dłuższych pobytów na takiej wysokości, więc tu trzeba znaleźć odpowiedni, zdrowy balans pomiędzy dobrą aklimatyzacją i próbą utrzymania tej aklimatyzacji, a też utrzymaniem takich sił witalnych, które pozwolą w sposób szybki i skuteczny wejść na szczyt. Więc czekaliśmy na odpowiednie okno, one się de facto nie pojawiło, było troszeczkę, powiedziałbym, pojawiły się możliwości związane z mniejszym wiatrem, które postaraliśmy się wykorzystać i tutaj doświadczenie Ryszarda, jak i Witaliego pozwoliło na jakby odpowiednią decyzję w odpowiednim czasie, o czym Ryszard teraz opowie szerzej.
Powiem, że rzeczywiście dyskusja taka była, czy mamy jednak próbować w tych złych warunkach, przy złych prognozach, głównie wiatrowych, przy silnych wiatrach atakować i ewentualnie tracić później siły, ewentualnie jak się wycofamy gdzieś, czy gdzieś pojedziemy, no troszeczkę niżej, zrestujemy się i powrotem, z powrotem przyjedziemy. Ale w końcu podczas tych dyskusji doszliśmy do takiego wniosku, że no lepiej wyjechać, lepiej wyjść powyżej nawet 6000 metrów, nawet odpukać, jak nam się nie uda wejść, to będziemy mieli lepszą aklimatyzację, ale spróbujemy. I rzeczywiście tak było, że wyjechaliśmy właściwie rano, nad ranem, czy jeszcze w nocy do góry, no i tak wiało, oczywiście było bardzo, bardzo zimno, muszę powiedzieć, przy tym, no ale później rozgrzewaliśmy się idąc, no i tak jak już doszliśmy do krateru, tam troszeczkę było na tym, w tym kraterze zacisznie, później nas tylko to czekało, to spiętrzenie, kilku tam dziesięciometrowe, tam chyba z 30 metrów takiego spiętrzenia, dosyć stromego, skalnego, no i tam już mieliśmy taką nadzieję, że uda nam się wejść, tak? To już było ten taki finisz.
Natomiast ogólnie na Ojos de Salado szczyt się atakuje z reguły w okolicach 3-4 nad ranem. Tutaj Vitaly Lazo wspólnie z Ryszardem, biorąc pod uwagę nasze możliwości, warunki pogodowe, zdecydowali, że wychodzimy, co też myślę w tym przypadku jest ciekawe, o godzinie 22 wyjechaliśmy z Laguna Verde autem na wysokości 4400 metrów, czyli z obozu głównego w kierunku obozu wysokiego, który znajduje się na wysokości 5900 metrów o nazwie Tejos, do którego dojechaliśmy około godziny, powiedziałbym, w pół do pierwszej w nocy. I stamtąd w okolicach pierwszej, po krótkim przygotowaniu ekwipunku i plecaków, wyszliśmy w stronę szczytu. Czyli my wyszliśmy o godzinie pierwszej, jako pierwsza grupa, bardzo wcześnie. Ale zamysł był taki, żeby niezależnie od tego wczesnego wyjścia mieć odpowiednią ilość czasu albo na wycofanie się w razie złych warunków pogodowych i załamania, albo na dłuższą szansę w kontekście czasu na wejście na szczyt. I to była kluczowa decyzja, która przyczyniła się do naszego sukcesu. Bo w okolicach krateru byliśmy w okolicach 9.30, o ile mnie pamięć nie myli, a ostatni odcinek, krater znajduje się na wysokości 6700 metrów około, czyli ostatnie 150 metrów wertykalne zajęło nam, przeszło 3 godziny, no czy niecałe 3 godziny, co jest bardzo długim okresem, jak na tak krótki odcinek, ale tutaj wdarło się zmęczenie, też bezsenna noc, która nas osłabiła, wiatr, który dał się we znaki, więc to pokazuje, jak góry bywają nieprzewidywalne na tej wysokości. Mówię, bardzo fajnie nam poszło do krateru, który znajduje się na tej wysokości, a ostatni odcinek, właściwie ostatni zakręt, był najtrudniejszym elementem dla mnie całej mojej korony wulkanicznej. I zajęło to aż 3 godziny z wejściem na szczyt. Także to pokazuje trudy tej ekspedycji.
No muszę powiedzieć, że o tym świadczy, że to nie były za dobre warunki i niezbyt dobra pogoda, dlatego że byliśmy pierwszymi, którzy osiągnęli szczyt. Nie wiem, czy tego dnia, zdaje się, jeszcze Monika później po nas wchodziła.
Monika Witkowska, słynna podróżniczką.
Która tam była z dwójką Polaków, swoich przyjaciół, ale oni odpuścili to. Także byliśmy pierwszymi na szczycie. No, zrobiliśmy ładne nagrania. Bardzo się cieszyliśmy, bo mimo, że bardzo silnie wiało, także trudno nawet było mówić do kamery, to powietrze było bardzo przeźroczyste, także szczyty okoliczne były pięknie widoczne dookoła. I to nas naprawdę cieszyło.
Cieszyło nas bardzo. Na pewno zejście było przynajmniej dla mnie gehenną, o czym też zaraz wspomnę, ale wracając do podsumowania tego szczytu i tego wejścia, to tutaj tak troszeczkę, nie tyle mam pretensje, ale śmieję się z Ryszardem, że Ryszard mówił, że i przekonywał mnie przed ekspedycją, że będzie to kropka nad i właściwie to już jest ostatnia prosta, a ja z doświadczenia wiem, życie mnie nauczyło, że najczęściej na ostatnim zakręcie najłatwiej się potknąć, więc byłem nie tyle zestresowany tym wyjazdem, ale myślę, że dominowało nas uczucie i takie przeświadczenie, że mimo wszystko prosto nie będzie, byśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym projekcie. I ja czułem, że góra, w cudzysłowie, nie sprzeda skóry tanio. I tak też się stało, bo ostatnie 3 godziny tego wejścia były bardzo trudne, a samo zejście, o czym też zaraz Ryszard wspomni, było jeszcze gorsze. Także fajne, mi się wydaje, bardzo znamienne podsumowanie trudów całego projektu Korony Wulkanicznej.
No i jeszcze tak było rzeczywiście, można się z tego śmiać, ale jak wiedzieliśmy, że ten wiatr będzie bardzo silny, to ja mówię, no Tomek, no najczęściej wiatr wieje w plecy. Natomiast jak podeszliśmy wyżej, to oczywiście było jak zwykle przeciwnie, że ten wiatr nam wiał w twarz i trudno było oddychać. No oczywiście mieliśmy te banderki na tym założone na ustach. Także nie było łatwo.
Nie chcemy dramatyzować, że wiatr wiał z tą prędkością 70 na godzinę przez całe wejście, bo tak nie było, ale faktycznie zgodnie z prognozą pojawił się około godziny 5 nad ranem, czyli już na delikatnym zmęczeniu, bo byliśmy po 5 godziny w spinaczce i trwał przez 3,5 godziny. Te 3,5 godziny, które były okraszone tym niesamowitym wiatrem na trawersie, bardzo mocno mnie osłabiły, ale myślę, że także Witalia i Ryszarda, którzy mają olbrzymie doświadczenie, więc to pokazuje, że to naprawdę nie jest łatwa góra.
Panowie, można pokusić się w waszym przypadku o takie stwierdzenie, że stojąc na szczycie czuliście potrójną satysfakcję, bo nie dość, że w tych trudnych warunkach zdobyliście najwyższy wulkan na świecie, to przeszliście do tej historii jako pierwsi Polacy, wieńcząc dzieło, zdobywając tą wulkaniczną koronę Ziemi.
No więc ja muszę powiedzieć, że ja byłem przeszczęśliwy, chociaż nie ukrywam, że miałem nadzieję, że jednak postawimy tą kropkę na i, ale będąc na szczycie, widząc zarówno w jakiś czas zaraz Tomka podchodzącego, bo tam trzeba było liny używać, dochodziliśmy do głównego szczytu, no byłem przeszczęśliwy, robiliśmy zdjęcia. Natomiast to, co później się wydarzyło, jakby doszedł Tomek z Witalim i Tomek później mówił do kamery, gdzie do swoją rodzinę pozdrawiał i to rzeczywiście był bardzo wzruszony, także no ten nastrój również się nam udzielił, także rzeczywiście widać było tą radość i to, że udało nam się tego dokonać.
No, mną targały bardzo duże emocje już przed samym szczytem, bo wiedziałem, że pomimo, że wierzchołek jest w zasięgu wzroku, to czeka mnie ciężka przeprawa, aby do niego dotrzeć. W momencie, kiedy udało się do niego dotrzeć, spotkałem na szczycie Ryszarda, bo szedłem za nim razem z Witalijem. Targały mną bardzo duże emocje. Oczywiście pojawiły się łzy. Łzy szczęścia, ale także związane z tym zwierzęcym zmęczeniem, a także świadomością czeka nas bardzo długie zejście, które, jak wspomniałem wcześniej, było gehenną dla mnie przynajmniej, ponieważ miałem już duże oznaki niedotlenienia, zmęczenia, ponieważ atak trwał kilkanaście godzin, no a trzeba było zejść mimo wszystko te 1000 metrów w dół w tych nielekkich butach, bo mieliśmy buty na 8000, przynajmniej ja, zgodnie z planem, więc no miałem zarówno halucynacje, jak i traciłem siły, musiałem bardzo często odpoczywać. Oczywiście byłem bardzo dobrze zaklimatyzowany i to było najważniejsze w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa, ale byłem zwierzęco zmęczony dużo bardziej niż na każdej innej wyprawie w przeszłości.
Tak, to było rzeczywiście widać i wiadomo, że byliśmy spokojni, że zarówno my, jak i Tomek ma dobrą aklimatyzację, że nic się nie powinno wydarzyć. Natomiast u Tomka jednak to napięcie i psychiczne i to zmęczenie fizyczne, że nigdy nie był na tych wysokościach, rzeczywiście się tak nałożyło, że no musiał jednak dosyć wolno schodzić i odpoczywać, ale no byliśmy szczęśliwi, no cóż tu mówić.
Jak objawiały się te halucynacje?
Pojawiło się to u mnie pierwszy raz w życiu i właśnie podczas tego ataku, czy po zejściu, czy w trakcie zejścia ze szczytu. Przede wszystkim widziałem rzeczy, obiekty, których nie było de facto. Akurat tak się złożyło, że Ryszard schodził przed nami, ja schodziłem z Witalijem z tyłu. Zejście było takie, powiedziałbym, mocno spontaniczne. Była wyznaczona ścieżka, ale można było zejść z różnych stron góry. I raz pamiętam, że widziałem hotel czy schronisko, którego nie było i do którego przekonywałem Witalia, aby wspólnie zejść i wypocząć. A nawet w okolicach 5000 metrów czekałem na taksówkę i byłem przekonany, że jakiś transport nas z tej góry zabierze w niższe partie, ale najciekawszy etap tych halucynacji pojawił się wieczorem, bo zeszliśmy do tego wysokiego obozu w okolicach godziny 21. Musieliśmy troszeczkę nadrobić zejściem z drugiej strony góry, więc mieliśmy do nadrobienia 10 czy 12 kilometrów. I wieczorem zjeżdżając ze schroniska Techos na 5900, i tutaj warto wspomnieć, że to nie tylko ja, ale także Witali, widzieliśmy różne dekoracje na pustyni, powiedziałbym teatralno-operowe, które jak później się okazało, wiążą się z lokalnym folklorem i kulturą, czy historią zarówno Chile, jak i Boliwii. Mówię tutaj o słynnym tańcu Diablada, który wywodzi się tutaj z historii bardzo bogatej zarówno Chile i Boliwii, bo jak pamiętamy, te tereny, Atacama, jak i Boliwia, to są tereny wielu kopalni, zarówno miedzi, jak i srebra. Mówię tutaj chociażby o Potosi, które było podstawowym motorem napędowym gospodarki Hiszpanii, Królestwa Hiszpanii w XVI wieku. Wydobywano wielkie ilości srebra. I tutaj lokalni pracownicy przymusowi, którzy zjeżdżali bardzo głęboko pod ziemię, aby w nieludzkich warunkach pracować, czcili tak zwanego Diablo Andino, El Tio, który miał im pomóc przetrwać trudy tej pracy, a którym też straszyli Hiszpanie. Także ta, powiedziałbym, swoista mieszanka okultyzmu, jak i historii, czy kultury, czy religii rzymskokatolickiej w Ameryce Południowej, wytworzyła specyficzny folklor, także synkretyzm religijny związany, czy który trwa po dzień dziś w postaci różnych takich właśnie festiwali, czy wierzeń, które dla nas z punktu widzenia Europejczyków są bardzo egzotyczne, ale które mają bardzo mocne korzenie związane z historią tego miejsca i z kulturą.
Mieliście jeszcze jakieś nieprzewidziane przygody, jeśli chodzi o zejście?
W momencie dotarcia do względnego bezpieczeństwa poniżej 6000 metrów, bo do tej wysokości byłem bardzo dobrze zaklimatyzowany, miałem okazję przespać się na stojąco kilka minut, na to mi pozwolił Vitali, w ramach marginesu bezpieczeństwa, i w momencie, kiedy miałem okazję trochę przymknąć te oko w końcu podczas zejścia, gdzieś ten stan umysłu się mocno poprawił, aczkolwiek te obrazy, które projektowałem przed sobą, one nieprzerwanie pojawiały się przez całą noc do czasu zjazdu do niskiego obozu i do powiedziałbym głębszego wypoczynku w obozie w Laguna Verde. Ale to, co widziałem, czy to, co wydawało mi się, że widzę, no tego nie zapomnę do końca życia. A co ciekawe, no ma to, tak jak powiedziałem wcześniej, związek z tą historią i kulturą zarówno Chile, jak i Boliwii, czy pustyni Atacama, i synkretyzmem religijnym.
No ale teraz już wiemy, że organizm Tomka sprawdził się na 7000, także nawet jak będziemy tam planowali, czy to wyjazd do Nepalu, czy na przykład w Karakorum gdzieś, no to trzeba przyjąć, że na 7000 może wejść i takie szczyty na przykład jak na przykład Aconcagua czy Denali, czyli Mount McKinley, no, są w zasięgu Tomka i w przyszłości na pewno będzie chciał tam stanąć na szczycie.
Ja myślę, że nasza wspólna droga na pewno nie kończy się tu i teraz na tym projekcie. A powiem więcej, jakby ten projekt też w jakiś sposób stanął nam na drodze innych projektów i realizacji, które mamy w planach. Chcieliśmy w sposób skuteczny i sukcesywny zakończyć ten projekt. To się udało, a to też otwiera nowy rozdział w kontekście naszej przygody, naszych wspólnych wyjazdów i nowych ekspedycji, a celów ambitnych nie brakuje. Kwestia porządnego wypoczynku, analizy i zbudowania odpowiedniej logistyki, no i chęci, których na koniec mi ani Ryszardowi nie brakuje. Myślę, że jakby rozmawiając, czy rozważając projekt Korony Wulkanicznej Ziemi, bardzo ciekawym elementem poza samym wspinaniem wysokością i zdobywaniem szczytów, jest otoczenie historyczno-kulturowo-przyrodnicze tych miejsc, ponieważ bywa się w bardzo ciekawych miejscach, już poza Chile czy Antarktydą, jest Papua Nowa Gwinea, jest Meksyk, jest Iran, jest Elbrus i Kaukaz. Także jest to niewątpliwa gratka dla każdego, w cudzysłowie, poszukiwacza przygód czy alpinisty.
Ja uważam, że właśnie ta korona wulkaniczna Ziemi, to z tych mojej wiedzy, przynajmniej teoretycznej, no jest chyba to najciekawsze, bo jest połączenie szczytów z bardzo różnorodną przyrodą i różnymi klimatycznymi takimi miejscami, gdzie całkowicie od pustyni poprzez bezkresne śniegi, poprzez lodowce
i dżungle.
Poprzez dżunglę, to jest bardzo zróżnicowane, także ja jestem z tego projektu, ze zrealizowania tego projektu super zadowolony. Cieszę się, że w czymś takim mogłem brać udział i to, że to nam się udało. No my jesteśmy typami sportowców, to może tak powiem, że jesteśmy tymi pierwszymi Polakami, którymi się to udało, na szczęście, bo muszę powiedzieć, że i o pierwszych się często pamięta, bo jak ja nawet pytam kogoś, no dobrze, każdy wie, kto zdobył Mount Everest po raz pierwszy, prawda? Nowozelandczyk i Nepalczyk. Natomiast już kto był drugim zespołem na Mount Everestie, to właściwie nikt nie wie, nawet z tych wspinających się ludzi i bardzo doświadczonych. Także jesteśmy z tego choćby względu zadowoleni, że to również Polacy w końcu też mają tą koronę wulkaniczną Ziemi.
Ja tylko dodam, że z mojego punktu widzenia, poza samym faktem, że udało się to zrealizować, no i faktycznie jesteśmy pierwsi w historii, to dla mnie najważniejsza była ta determinacja, konsekwencja pewna taka, powiedziałbym, siła charakteru, którą się wykazaliśmy, realizując ten projekt w sposób systematyczny, krok po kroku, ale też nie na skróty i nie w pędzie, bo wszystko miało swój miejsce i czas, więc zawsze konsekwencja i determinacja, która jest uwieńczona sukcesem, cieszy w każdej dziedzinie i to miało tutaj miejsce.
Jeszcze dodam tak, że każdy z tych wulkanów, które wspólnie żeśmy realizowali, udało nam się w pierwszym podejściu zdobyć, co również świadczy o tym, o przygotowaniu, o tej determinacji, o tym nastawieniu psychicznym i tym, że chcieliśmy to zrobić.
Ale skoro już przy tych aspektach historyczno-liczbowych jesteśmy, to też oddajmy, że pierwszymi ludźmi w historii na szczycie Ojos del Salado to byli Polacy.
Tak.
Wieki temu, rok 1937, Justyn Wojsznis i Jan Szczepański.
Podróżnicy, przyrodnicy, zgadza się, i też pionierzy w kontekście odkrywania tych niedostępnych terenów z pustyni Atakama i Andów.
No a Ryszard, tradycyjnie nie zaglądam ci w metrykę, ale byłeś najstarszym w historii, który zdobył Ojos del Salado.
Nie tyle zdobył, co ukończył projekt korony wulkanicznej Ziemi.
Tak, właśnie. Rzeczywiście ze statystyk tak wynika, chociaż tak przekornie powiem, no, że mimo wszystko wolałbym być najmłodszym w tym wszystkim, ale no, tylko się z tego cieszyć, bo odpukać zdrowie mi nadal dopisuje i zauważyłem, że nawet po powrocie właśnie te czerwone ciałka krwi, które mam w tym, pozwoliły mi wygrać z kolegą w tenisa. Graliśmy wczoraj, z którym ostatnio przegrywałem nawet, a teraz wygrałem, więc ja Jakoś to również na moją korzyść zadziałało.
I myślę, że też przykład Ryszarda stanowi pewną inspirację dla całej rzeszy ludzi czy sympatyków różnego rodzaju rekreacji, także wysokogórskiej, że na różnym etapie w życiu można się realizować i ciągle odnosić sukcesy. Więc wiek to tylko pewien parametr, ale te ograniczenia związane z wiekiem można przekraczać poprzez konsekwencje, poprzez sportowy tryb życia i odpowiednie życie.
Jeszcze jedna, myślę, bardzo przyjemna dla was statystyka. Jesteście ex aequo na 47. miejscu w skali świata ludzi, którzy ukończyli projekt i zdobyli wulkaniczną koronę Ziemi.
Tak, ponieważ projekt korony wulkanicznej jest to projekt stosunkowo nowy, który przekształcił się w pierwszy sukces, z tego co pamiętam, w okolicach roku 2011. Pierwsi zdobywcy korony wulkanicznej, jeżeli pamięć mnie nie myli. A do tej pory cały projekt ukończyło mniej niż 50 ludzi. My jesteśmy ze Szardem wspólnie na 47 miejscu, więc jest to też w kontekście statystyk i pewnego parametru no, niewątpliwy sukces, biorąc pod uwagę, ile ludzi na świecie wspina się, realizuje się i w kontekście wspinaczki wysokogórskiej czy alpinizmu, himalaizmu. I tych ludzi po prostu nie ma tak dużo. Także no jest to ta cyfra, o której wspomniałeś, mówi sama za siebie i cieszy nas to, że możemy być w tym mimo wszystko nielicznym gronie, które nie będzie się na pewno powiększało w jakimś tam dynamicznym tempie w niedalekiej przyszłości.
Jest to no, wzór do naśladowania. Wiem, że z pytań i ze spotkań, które ostatnio miałem, no, bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych. No, przypuszczam tak pozytywnie, no, zazdrości nam troszeczkę tego i wie, że to jest to, co zrobiliśmy, to jest coś nowego i co warto jest naśladować, iść w ślady.
A warto wspomnieć, że wspólnie ze zdecydowaliśmy, że będziemy realizowali ten projekt dopiero w 2020 roku podczas zdobywania Pico de Orizaba, więc mamy 2 lata od momentu, kiedy wspólnie z Ryszardem powiedzieliśmy tak, Ryszard, robimy tak. To, stać nas na sukces, jesteśmy zmobilizowani, zdeterminowani, mamy w sobie siły i chęci, żeby spróbować się w tym projekcie. Jest koniec roku 2024 i mamy zrealizowany projekt, więc też w tym powiedziałbym, w kontekście można mówić o dużym sukcesie w stosunkowo krótkim czasie.
Sukces okupiony wielkim wysiłkiem fizycznym, jak i mentalnym, ale też finansowym. No właśnie, nie może tutaj zabraknąć wątku, o którym dżentelmeni z reguły nie chcą rozmawiać, ale pewnie wielu słuchaczy ciekawi, jaki koszt generuje wyprawa na wulkan Ojos del Salado i ile pieniędzy łącznie wydaliście na wszystkie 7 szczytów w ramach projektu Korony Wulkanicznej Ziemi.
Ja muszę przyznać, że jestem daleki od otwartych debat dotyczących szczegółowego finansowania i kosztów realizacji wypraw. Raz, bo to często ma być dźwięk pejoratywny. Dwa, jest to sprawa prywatna. Niemniej jednak, aby ostudzić tutaj ciekawość słuchaczy, mogę powiedzieć, że taka kompleksowa wyprawa na Ojos del Salado to koszt kilku tysięcy dolarów, łącznie z biletem lotniczym, a całościowo projekt Korony Wulkanicznej, rozłożony oczywiście na kilka lat, trzeba myśleć o przygotowaniu kilkuset tysięcy złotych na osobę. Oczywiście można pójść na skróty, szukać oszczędności, ale wiemy, że droga na skróty w górach może się fatalnie skończyć i zawsze warto zainwestować w odpowiednią logistykę, przygotowanie, sprzęt, środki i narzędzia, które pomagają przecież finalnie w górach i w tych wyprawach, które są obarczone dużym ryzykiem, zmitygować wszelkie zagrożenia i podnieść szansę finalnego sukcesu.
A która wyprawa pochłonęła największy budżet?
Zdecydowanie Mount Sidley, o czym miałem okazję wspomnieć w poprzednim podcaście u ciebie. No ale ta suma kilkudziesięciu tysięcy dolarów nie dziwi, patrząc na lokalizację i niedostępność tego miejsca i fakt, że kompleksowy wyjazd i wyprawę organizuje tylko jedna firma na świecie, co de facto zwęża możliwości swobodnego podróżowania w tamte rejony. Natomiast mówię, no to jest kwestia po prostu części projektu i bez tego szczytu, który tworzy finalnie taki duży wolumen i koszt całościowy Korony Wulkanicznej, nie można zakończyć projektu.
To był z pewnością dla was bardzo udany rok. Początek, czyli styczeń, to wejście na Mount Sidley na Antarktydzie jako pierwsi Polacy i koniec, czyli takie symboliczne spięcie klamrą wszystkich waszych osiągnięć, a więc zdobycie Korony Wulkanicznej Ziemi też jako pierwsi Polacy.
Ja się bardzo cieszę, tak jak wspomniałem, jest to zakończenie pewnego rozdziału w naszej wspólnej przygodzie, które skończyło się dużym sukcesem, ale dzisiaj powoli zostawiam to w cudzysłowie w tylnym lusterku i już myślimy z Ryszardem o kolejnych wyprawach.
No właśnie, co dalej?
Ryszard?
No ja wiem, że Tomek się sprawił, tak jak powiedziałem, na 7000. Wiem, że teraz każdy ze szczytów 6000 to już dla niego będzie dużo, dużo, dużo łatwiejszy i fizycznie, i psychicznie, i w ogóle, bo wie, że to można zdobyć. No ja bym oczywiście Tomka namawiał, no zarówno w Himalaje, które każdy chociaż raz w życiu chciałby zobaczyć, musi zobaczyć właściwie, no ale również no pięknym takim rejonem jest na przykład Alaska, czyli Mont McKinley, i gdzie również przypuszczam, że Tomkowi się to bardzo spodoba. No jest dużo. No, też mówiliśmy o projekcie choćby, żeby podejść coś niższego, na coś niższego wejść, ale zobaczyć na przykład K2, czyli drugą górę świata, ale chyba najładniejszą w Karakorum. Także troszeczkę no, jest projektów i chcielibyśmy to zrealizować, przynajmniej no, te początki zrobić jeszcze.
Poza takimi komercyjnymi i znanymi projektami, o których wspomniał Ryszard, ja bardziej patrzę ku projektom niszowym. Chciałbym z Ryszardem zrobić fajny projekt, o którym nie chcę teraz szerzej mówić. Może jak uda się go zrealizować, to się tu spotkamy ponownie po raz trzeci. Mówię tutaj o Grenlandii, a także o północnej Kanadzie. Są szczyty polarne, arktyczne, gdzie Polska, w cudzysłowie, stopa nie stanęła. Są bardzo trudne logistycznie, porównywalnie, a nawet trudniejsze niż Sydney. I w tej chwili to jest moim takim, powiedziałbym, punktem uwagi na najbliższe miesiące w kontekście ewentualnie wspólnej wyprawy kolejnej. Ale tak jak mówię, jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, co będzie w niedalekiej przyszłości. Na ten moment cieszymy się sukcesem, cieszymy się możliwością spotkania dzisiaj z tobą w studio i opowiedzeniu o naszej przygodzie. I mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w przyszłości.
Do 3 razy sztuka. Było mi bardzo miło, panowie. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję.
Dziękujemy również ślicznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy.
Ryszard Pawłowski, Tomasz Bryl byli gośćmi podcastu Jak nie zwiedzać świata.
Bardzo dziękujemy.
Panowie, wszystkiego dobrego. My zapraszamy tradycyjnie do wysłuchania wszystkich odcinków, jak choćby opowieści o zdobyciu Mount Sidley przez obu panów na Spotify, YouTube. Tam wszystkie odcinki do posłuchania. Zapraszamy również na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Pewnie jakieś zdjęcia ciekawe z waszej wyprawy będziecie chcieli nam pokazać. A my zapraszamy na kolejny odcinek. Dziś dziękujemy. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.